na antenie Radia Maryja witamy pana posła profesora doktora habilitowanego Jana Szyszko. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie profesorze, w ostatnim czasie stosunkowo dużo zaczęto mówić o pakiecie klimatyczno-energetycznym. Premier Tusk wypiera się swojego sukcesu. Solidarna Polska zbiera podpisy na temat zawieszenia tego dokumentu, a PiS żąda renegocjacji. Czy mógłby pan nam wyjaśnić, o co tak naprawdę po raz kolejny chodzi w pakiecie klimatycznym i jego szansach dla Polski, czy też jego zagrożeniach?
Tak, rzeczywiście ostatnio powróciła sprawa pakietu klimatyczno-energetycznego. Pakietu klimatyczno-energetycznego przyjętego do realizacji w grudniu 2008 roku przez rząd obecnej koalicji rządzącej, a mianowicie rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I rzeczywiście wtedy, kiedy pan premier wprowadził w życie to, a była to Bruksela, to było szczyt europejski, to wtedy zaczął mówić, że Polska osiągnęła ogromny sukces na miarę rządu, jak się wyrażał, Kazimierza Marcinkiewicza, gdyż Polska otrzyma 60 miliardów euro za to, że tak świetnie rząd Platformy Obywatelskiej wynegocjował pakiet klimatyczno-energetyczny. Później okazało się, że pan premier szybko zmienił zdanie i mówił, że wprawdzie nie 60 miliardów euro, ale 60 miliardów złotych. A w końcu zaczął mówić, że wynegocjował wielki sukces, gdyż Polska nie będzie musiała tego zapłacić, ale ciągle mówił o ogromnym sukcesie. W tym czasie również już Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że to jest ogromną porażką, czyli w 2008 roku Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że to jest wielka porażka tego rządu, porażka idąca w tym kierunku, że zablokujemy własne zasoby energetyczne, że będziemy uzależniać się do obcych źródeł energii, obcych technologii i w gruncie rzeczy grozi to ogromnym bezrobociem i likwidacją polskiego przemysłu, a szczególnie zablokowanie polskiego zasobu energetycznego, takim jak jest węgiel kamienny. Pan premier nie przyjmował tego do wiadomości, ale okazało się, że życie biegnie i polski przemysł zaczął już bezpośrednio odczuwać skutki tego, co wynegocjował pan premier Tusk. I w tej chwili sytuacja jest wręcz tragiczna. Grozi, tak jak żeśmy mówili, zgodnie z naszymi prognozami, grozi Polsce totalna ruina gospodarcza. I w tej sytuacji pan premier natychmiast zmienił swoje zdanie i zaczął mówić, że to jest porażka rządu Prawa i Sprawiedliwości. Po raz kolejny pan premier, nie wiedząc co wynegocjował, zaczyna obciążać w tej chwili, widząc rzeczywiście, że sytuacja staje się tragiczna, zaczyna obciążać tym opozycję. A na czym w ogóle polega cała sprawa? Cała sprawa polega na tym, że w roku 2008 Polska organizowała 14. konferencję stron konwencji klimatycznej w Poznaniu i wtedy w roku już dwa lata wcześniej właśnie Prawo i Sprawiedliwość domagało się, aby ta konwencja została zorganizowana w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z protokołem z Kioto i z konwencją klimatyczną, a dokładnie z konwencją klimatyczną i załącznikiem do tej konwencji z protokołem z Kioto w roku 2008 miano rozpocząć rozliczanie zobowiązań wynikających właśnie z protokołu z Kioto. Na czym w ogóle cała sprawa polega, mówiąc bardzo prosto? A mianowicie chciałem tu powiedzieć jasno. Wolą polityczną prawie 200 państw świata w 1992 roku podczas szczytu ziemi w Rio de Janeiro przyjęto konwencję klimatyczną. Zgodnie z konwencją klimatyczną stwierdzono, i to jest również wola polityczna 200 państw świata, że wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze. Skąd on się bierze? Bierze on się z tego, że właśnie wraz z tym rozwojem gospodarczym coraz więcej zużywamy takich nośników energii jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz, ropa naftowa i spalając to, dokonujemy wzrostu koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, czyli po prostu emitujemy dwutlenek węgla do atmosfery, który tam sobie zaczyna coraz więcej go być w tej atmosferze. Nie tylko ze względu na spalanie, ale również z tego powodu, że wraz z rozwojem gospodarczym coraz więcej żeśmy wylesiali, czyli wycinali lasów, a wycięcie jednego hektara lasu w naszych, tego lasu naturalnego, w naszej strefie geograficznej, to jest nic innego jak emisja około 300 ton czystego węgla do atmosfery, ale ponieważ to też jest spalanie, a więc to, ten węgiel zakumulowany no, w drewnie, w ściółce, w glebie, ulega no, jednak też powolnemu spalaniu, czy też szybkiemu spalaniu, ale go spalimy w piecach i również zaczyna funkcjonować w atmosferze. Jedna tona spalonego węgla to jest, około 3,6 ton dwutlenku węgla, a ponieważ na jednym hektarze lasów jest około 300 ton węgla zakumulowanego właśnie w tej masie organicznej, no więc łatwo przeliczyć, ile jeden hektar lasu zdegradowanego czy też wyciętego dostarcza dwutlenku węgla do atmosfery. W każdym razie jeszcze raz podkreślam, wolą polityczną 200 państw świata stwierdzono, że dalej tak być nie może i mamy się rozwijać zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. A więc mamy coraz mniej emitować dwutlenku węgla do atmosfery. To były założenia konwencji klimatycznej, która twierdziła, że aby no, w jakiś sposób świat się mógł rozwijać, to należy w latach 2008-2012 dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z tą emisją, która była w Rio de Janeiro, czyli w latach, powiedzmy, początek lat 90. należy dokonać takiej redukcji o 5,2% w skali całego globu. No i tutaj była sprawa dość skomplikowana, dlatego że trzeba było powiedzieć, kto ma dokonać tej redukcji. Oczywiście takiej redukcji miały dokonać państwa wysoko rozwinięte, które właśnie wraz z rozwojem gospodarczym coraz więcej emitowały, albo inaczej coraz więcej spalały tych nośników energii, a w związku z tym powodowały coraz większy wzrost emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Równocześnie te państwa wysoko rozwinięte bardzo też no, źle działały w zakresie użytkowania przestrzeni przyrodniczej, między innymi też bardzo dużo wycięły lasów. A więc zgodnie z konwencją klimatyczną to one miały dokonać takiej redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2008, aby nastąpiła stabilizacja koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze na takim poziomie, aby zgodnie z tą wolą polityczną nie nastąpiły negatywne zmiany klimatyczne. I tutaj to była taka 92 rok, konwencja klimatyczna, takie chciejstwo troszeczkę, a mianowicie mówiono, państwo wysoko rozwinięte mają dokonać redukcji emisji, a państwa rozwijające się te miały emitować tyle, ile im jest potrzebne wraz z rozwojem gospodarczym. Tu trzeba sobie jasno powiedzieć, co to są państwa wysoko rozwinięte, a co to państwa rozwijające. Państwa wysoko rozwinięte, no w gruncie rzeczy 41 państw świata, to mówiąc bardzo krótko, państwa europejskie, Stany Zjednoczone, Japonia, a więc i Australia, a więc te państwa, które rzeczywiście bardzo dokonały burzliwego rozwoju gospodarczego, w związku z tym one były odpowiedzialne za to, że dokonały wzrostu tej koncentracji dwutlenku węgla do atmosfery i one właśnie miały dokonać tej redukcji emisji. Ale jest rok 1997 i wtedy jest trzecia konferencja stron konwencji klimatycznej i wtedy jest wyłożony załącznik do konwencji klimatycznej, a mianowicie protokół z Kioto. I w protokole z Kioto już jest konkretnie napisane, ile poszczególne państwa mają dokonać redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery do roku 2008. Prawda? To są już konkretne zobowiązania. Polska jest jednym z państw wysoko rozwiniętych, a więc należy do tych 41 państw świata, które są wymienione i w konwencji klimatycznej, i w protokole z Kioto. I tutaj, gdy popatrzymy na rok 97 i dalej, Polska wykonała rzeczywiście z nawiązką swoje cele redukcyjne, a mianowicie miała dokonać tej redukcji na poziomie 6% do roku 2008, a według prognoz wskazywało wszystko na to, że Polska wykona takiej redukcji z wyraźną nawiązką i będzie to redukcja powyżej 30%. I równocześnie patrzmy na starą 15, która ma jeszcze większe zobowiązania, bo należała do grupy państw, jeszcze bardziej rozwiniętych od Polski, Unia Europejska, czy też stara piętnastka, takiej redukcji nie miała szans dokonać. A mianowicie według prognoz do roku 2008 mogła dokonać takiej redukcji co najwyżej na poziomie 1-2%, a zobowiązała się do takiej redukcji na poziomie 8%. I teraz, szanowni państwo, na czym polega cała sprawa? Na czym polega cała konwencja klimatyczna? A mianowicie cała konwencja klimatyczna i protokół z Kioto jest to jak gdyby zwrócenie uwagi na inny element możliwości rozwoju. A mianowicie zaczynamy nie patrzeć, ile będziemy zużywali nośników energii, tylko ile możemy emitować dwutlenku węgla do atmosfery. Czyli ta emisja dwutlenku węgla do atmosfery staje się limitem produkcji. Państwa wysoko rozwinięte mają narzucony limit, ile mogą emitować dwutlenku węgla do atmosfery. A więc jakby odwrócenie całej sytuacji. Nie patrzymy, ile samochód będzie mógł spalać w tej chwili benzyny, tylko ile może emitować dwutlenku węgla do atmosfery. Czyli emisja staje się limitem produkcji. I tutaj Polska jest w super dobrej sytuacji. Miała tej dokonać redukcji na poziomie 32%, na poziomie 6%, dokonała na poziomie 32%, czyli ma nadwyżkę redukcji emisji w wysokości około 100 milionów ton rocznie od roku 2008. I stara piętnastka miała dokonać tej redukcji na poziomie 8%, dokonała zaledwie na poziomie 1% i brakuje jej w skali rocznej około 300 milionów ton nadwyżki redukcji. A więc nie ma jak gdyby możliwości produkcji. O ile chce produkować, to musi zapłacić karę za to, że emituje więcej dwutlenku węgla niż się do tego zobowiązała. Polska zupełnie inaczej. Ma dokonaną redukcję i w związku z tym może albo podnieść produkcję w kraju, albo może sprzedać tą nadwyżkę redukcji do starej piętnastki. Może w końcu zacząć, powiedzmy, stosować inne mechanizmy rozwoju i zacząć eksportować swoją myśl technologiczną do państw rozwijających się, chociażby takie jak Chiny. I dlatego to z tego powodu rok 2008 był niezwykle ważny. I dlatego też z tego powodu Prawo i Sprawiedliwość dążyło do tego, żeby zorganizować konferencję stron konwencji klimatycznej w Poznaniu, żeby rozpocząć rozliczanie się. Kto ma płacić, komu się należą pieniądze, a kto ma uzyskiwać te pieniądze. Chcę przypomnieć, że wtedy jedna tona dwutlenku węgla, jakby niewykonanie tej redukcji, kosztowała około między 15 a 20 euro za jedną tonę. A więc takie były prognozy. A więc Polsce w skali rocznej należało się około 2 do 3 miliardów euro za jeden rok nadwyżki redukcji emisji od roku 2008. I co się dzieje w roku 2008? W roku 2008 już nie my, nie Prawo i Sprawiedliwość organizuje konferencję stron konwencji klimatycznej w Poznaniu. Organizuje to nowa ekipa, Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory. I co się dzieje? Rząd pana premiera Tuska, nie wiedząc o czym mówi, po pierwsze dopuścił do tego, że zrezygnował albo uległ starej piętnastce i nie rozpoczęto rozliczeń protokołu z Kioto w Poznaniu. I równocześnie tego samego dnia, kiedy miano rozpocząć rozliczanie zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto, jedzie do Brukseli i podpisuje pakiet klimatyczno-energetyczny. Cóż to jest ten pakiet klimatyczno-energetyczny? To jest tak zwane 3x20. 3x20 jest w układzie wykonawczym dokładnie dyrektyw. I wtedy rząd pana premiera Tuska zgadza się na to, aby dokonać redukcji emisji o 20% do roku 2020. Ale w stosunku do czego? Nie do roku wynikającego z protokołu z Kioto, czy nie do roku, od którego Polska już dokonała tej ogromnej redukcji, tylko od roku, prawdę powiedziawszy, praktycznie od roku 2005. A więc całe 32% redukcja do roku 2005 jest zniweczona i Polska ma dalej redukować emisję do atmosfery, ale rokiem bazowym praktycznie staje się rok 2005. A więc cały dorobek Polski jest zniweczony. Druga dyrektywa, to jest dyrektywa, powiedzmy, odnośnie spraw związanych z redukcją emisji o 20%. Druga sprawa to jest 20% w ogólnym bilansie energetycznym mają stanowić odnawialne źródła energii. Polska znowu jest unikatowym krajem w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, patrząc na biomasę i na geotermię. Mamy ogromne zasoby, ale rząd się na to nie godzi. Rząd się godzi na to, aby dopuścić do tego, żeby w Polsce zacząć stosować, albo inaczej wprowadzać w życie niezwykle drogą, niezwykle nieefektywną energetykę wiatrową. I to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, patrzymy na te burzliwie rozwijające się wiatraki, to jest pokłosie przyjętego przez pana premiera pakietu klimatyczno-energetycznego i jeszcze indolencji, całkowitej indolencji w zakresie implementacji prawa odnośnie odnawialnych źródeł energii. Następny element. Proszę ojca, szanowni radiosłuchacze. Polska ma ogromne możliwości podniesienia, pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery poprzez odpowiednie zagospodarowanie lasów. Mamy świetnie rozwinięte leśnictwo, świetną polską szkołę leśną, która wie, w jaki sposób gospodarzyć po to, żeby pochłaniać dwutlenek węgla przez lasy, a dzięki temu produkować z jednej strony nieemisyjnie taki materiał budowlany jak drewno, odpady drzewne, odnawialne źródła energii, wchodzimy w układ OZE. To zupełnie tego rządu nie interesuje. Przyjmuje dyrektywę o tak zwanym wychwytywaniu dwutlenku węgla z atmosfery i magazynowania go w pokładach geologicznych przy cenach dochodzących do 100 euro za jedną tonę. Tyle musimy płacić, o ile chcemy spełnić warunki te, które wynegocjował pan premier Tusk. Przyjmujemy dyrektywę o wychwytywaniu dwutlenku węgla i magazynowaniu go w pokładach geologicznych. Nie chcemy, według pana premiera, wychwytywać tego dwutlenku węgla poprzez lasy, gdzie te pieniądze by szły na tereny wiejskie, gdzie te tereny by szły właśnie na tereny rozwoju, terenów wiejskich. Pan premier wynegocjował, że będziemy ten dwutlenek węgla magazynowali w pokładach geologicznych przy tej ogromnej kosztach, co oczywiście obciąża budżet każdego z nas, gdy to wchodzi w cenę energii, a nie chce, aby ten sam efekt można było osiągnąć poprzez odpowiednie gospodarowanie lasami. Szanowni Państwo, czyli pakiet klimatyczno-energetyczny przyjęty przez pana premiera Tuska w roku 2008, to jest tak zwane 3x20, obniżenie emisji o 20% do roku 2020, ale od roku 2005, czyli likwiduje nasze emisje. Druga rzecz to jest odnawialne źródła energii, gdzie się zaczyna inwestować w obłędne technologie, zupełnie nieekonomiczne, gdzie podwyższa nasze koszty cen energii, a mianowicie inwestycje w energetykę wiatrową. No i następnie sprawa rezygnacja z możliwości wykorzystania polskich lasów do pochłaniania dwutlenku węgla, ale równocześnie stosowanie technologii wychwytywania dwutlenku węgla i magazynowania w pokładach geologicznych przy tych ogromnych cenach za jedną tonę. I równocześnie tutaj pan premier ogłosił to jako swój wielki sukces. W tej chwili, skoro okazało się, że jest to totalna blokada polskich zasobów energetycznych, dlatego że my, mając takie ogromne sukcesy w zakresie redukcji, chcąc produkować, musimy kupować limity emisji, a więc limit produkcji od tych państw Unii Europejskiej, które nie wykonały zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto. No toż to jest totalna zdrada polskich interesów, to jest totalna zdrada polskich możliwości rozwoju gospodarczego. To jest blokada państwa. I być może pan premier zdał sobie z tego sprawę i w związku z tym w tej chwili, musiał sobie zdać sprawę, dlatego że przemysł zaczyna już poważnie krzyczeć, przemysł zaczyna się zwijać w Polsce, zaczyna uciekać poza granicę Polski. Ten przemysł, który był inwestowany przez państwa, przez kapitał obcy, no i w związku z tym jest potworna no, kryzys gospodarczy zaczynam zaglądać po prostu w oczy. I w tej sytuacji pan premier zaczyna mówić, że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Na czym polegać może wina teoretycznie Prawa i Sprawiedliwości? Na niczym. Dlatego, że rzeczywiście w roku 2007 świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński przyjął tak zwane konkluzje. Konkluzje, które mówią, że mamy dokonać redukcji emisji o 20% w odnawialnych, w ogólnym bilansie energetycznym odnawialne źródła energii mają stanowić 20% i równocześnie mamy zwiększyć efektywność energetyczną o 20%. Cóż to było 20% redukcji emisji, skoro mieliśmy 32%? Ale nikt nie mógł przypuszczać, że pan premier zmieni rok bazowy i powie, dobrze, zaczynamy liczyć, ale od tego momentu, kiedy Polska już poniosła ogromne koszty i dokonała takiej redukcji. Nikt nie mógł przypuszczać tego, aby pan premier wynegocjował coś takiego, aby zamiast wykorzystać lasy zgodnie z protokołem z Kioto, to jest konwencją klimatyczną, i dostawać pieniądze i równocześnie zwiększać swój limit możliwości emisji dwutlenku węgla do atmosfery, aby pan premier zrezygnował z lasów, notabene chciał je sprywatyzować i wiem już dlaczego w tej chwili. Natomiast zgadza się na to, aby chwytać ten dwutlenek węgla i ładować go w pokłady geologiczne na kilkaset lat, blokując sobie równocześnie zasoby energetyczne, które są w głębi ziemi naszej, a więc między innymi również i zasoby geotermalne. Przecież o ile wtłoczymy tam skroplony dwutlenek węgla, to nie będziemy mogli wtedy z tych zasobów geotermalnych korzystać. Nie będziemy mogli również korzystać z zasobów innych energetycznych, chociażby jak węgiel brunatny, węgiel kamienny, czy też zasoby gazu również i łupkowego. A więc jest to ogromny, ogromny cios. Prawo i Sprawiedliwość domaga się renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego. Zgodnie z protokołem z Kioto, zgodnie z prawem, zgodnie z solidarnością, gdzie wyraźnie mówimy, rozliczajmy tą emisję w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Rozliczajmy zgodnie z prawem międzynarodowym, a nie przyjmujmy ad hoc wewnętrzny system, zupełnie wewnętrzny. Przecież ten pakiet klimatyczno-energetyczny dotyczy tylko i wyłącznie państw Unii Europejskiej. Więc gdzie się, powiedzmy, nie patrzy na zewnątrz, gdzie się patrzy na samą Unię Europejską i ten pakiet klimatyczno-energetyczny, tak jak już mówiłem wielokrotnie i dzisiaj również, jest po prostu uderzeniem w polską gospodarkę. To jest zablokowanie polskich zasobów energetycznych. To jest likwidacja ze wszystkich osiągnięć redukcyjnych Polski. To jest naprawdę cios w polską gospodarkę. I tutaj nie można mówić o zawieszeniu pakietu klimatyczno-energetycznego. To oczywiście tego rodzaju inicjatywy są pożyteczne, zwracają uwagę na niebezpieczeństwo pakietu klimatyczno-energetycznego, ale pakiet klimatyczno-energetyczny jest wyrokiem śmierci dla polskiej gospodarki. A więc zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego to jest odłożenie tego wyroku śmierci o kolejnych parę lat. Nie możemy do tego dopuścić. My musimy renegocjować, dlatego że na bazie protokołu z Kioto, na bazie konwencji klimatycznej, po prostu Polsce należą się pieniądze. Polska na bazie protokołu z Kioto i konwencji klimatycznej ma ogromne szanse dokonać rozwoju gospodarczego i zacząć odgrywać poważną rolę, a może nawet dominującą rolę w państwach jednoczącej się Europy, gdyż nasze zasoby energetyczne są unikatowe, wielkie, a tych zasobów energetycznych nie posiadają pozostałe państwa Unii Europejskiej. A więc nie pozwólmy sobie, aby zablokować własne zasoby energetyczne. Zmuśmy Europę do tego, żeby korzystała z naszych zasobów energetycznych, a Polska powinna być tutaj dominantem w tym zakresie i w gruncie rzeczy, ja powiem to dumnie, rozdawać karty w zakresie polityki energetycznej w Unii Europejskiej, a nie odwrotnie być pachołkiem na posyłki w stosunku do tych państw, które nie spełniły warunków konwencji klimatycznej protokołu z Kioto. A więc proszę Ojca, szanowni radiosłuchacze, za wszelką cenę dokonać renegocjacji albo odrzucenia pakietu klimatyczno-energetycznego i powrócenia do rozliczenia zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto. Taka szansa znowu się nadarza. Wiem, że w tym roku Polska będzie organizowała kolejną konferencję, już chyba 19 konwencję stron konwencji klimatycznej w Warszawie i myślę, że tym razem rząd już dojrzał do tego, jakie popełnił błędy. I myślę, że ta konferencja stron konwencji klimatycznej nie będzie jedynie sukcesem z punktu widzenia logistycznego, a więc, że będziemy dobrze podawali kawę, czy też ładnie organizowali sale wykładowe, tylko rzeczywiście dojdziemy do meritum sprawy i zaczniemy rozliczać zobowiązania wynikające z konwencji klimatycznej, z protokołu z Kioto. Nie dokonaliśmy tego w roku 2008. Na całe szczęście między innymi Chiny, na całe szczęście państwa rozwijające się, czyli prawie tych 150 państw świata zaprotestowało i powiedziało: rozliczcie najpierw protokół z Kioto, a później dopiero będziemy przyjmowali sobie jakieś wizje europejskie odnośnie polityki klimatycznej. Najpierw rozliczcie się z tego, do czego się zobowiązaliście. A więc jest szansa, żeby takiego rozliczenia dokonać w tym roku i myślę, że w końcu rząd dostrzeże, że po stronie opozycji cały czas była dobra wola ku temu, aby rzeczywiście uczestniczyć w negocjacjach i skorzystać z tych ludzi, którzy wiedzą, na czym polega konwencja klimatyczna i protokół z Kioto. To jest naprawdę wielka szansa dla Polski. Wykorzystajmy tą szansę i myślę, że w końcu rozsądek wróci. Tu, gdzie jest interes Polski, tu nie ma opozycji. Tu powinna być dobra, jasna działalność dla dobra państwa, dla dobra narodu, dla dobra rozwoju gospodarczego.
Panie profesorze, panie ministrze, panie pośle, otrzymaliśmy kolejną dawkę konkretnej wiedzy na temat pakietu klimatyczno-energetycznego jako szansy rozwoju dla Polski, jako szansy, by przestać być pachołkami całego tutaj lobby gospodarczego o charakterze globalnym. W 2008 roku mówi pan: niewiedza rządu, niewiedza nie usprawiedliwia. Każdy z nas o tym doskonale wie, zwłaszcza jeżeli zakres wiedzy wchodzi w kompetencje danego urzędnika, studenta, profesora, czy osoby, która wchodzi w zakres rzeczywistości. Niewiedza nie usprawiedliwia mnie, gdy zaczynam korzystać z ruchu, gdy zaczynam chodzić po lesie, gdy zaczynam być ministrem, premierem rządu. Niewiedza nie może mnie usprawiedliwiać. W 2013 roku mówi pan profesor o szansie, że zaczniemy rozdawać karty. A ja zastanawiam się, kiedy NIK, kiedy CBA, kiedy ABW zacznie stawiać pytanie rządzącym, czy przypadkiem zamiast rozdawania kart na stole nie było wymiany teczek pod stołem.
Być może tak jest, ale proszę ojca, patrząc z punktu widzenia interesów państwa, najważniejszą w tej chwili sprawą jest to, aby już dalej nie popełniać błędów. Abyśmy zwrócili uwagę na to, że Polska to jest kraj unikatowy, świetnie położony geopolitycznie w Unii Europejskiej, kraj, który powinien naprawdę odgrywać, ja bym powiedział tu, decydującą rolę w polityce gospodarczej Unii Europejskiej. I tutaj mówię sprawy,
A zatem panie profesorze,
może odłóżmy sobie w tej chwili, a mianowicie na pewno te błędy są ogromne tutaj popełnione.
A zatem nie wszystkie siły nieba, przyrody, siły polityczne pomogą nam zwyciężyć. Dziękuję za rozmowę.
Mam nadzieję, że tak. Szczęść Boże, dziękuję za spotkanie
również.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia. Profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, poseł na Sejm z Prawa i Sprawiedliwości, prezydent 5. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej, minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka i minister środowiska w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Specjalista od pakietu klimatyczno-energetycznego był gościem w aktualnościach dnia. Za tę rozmowę jeszcze raz dziękujemy.